Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. I Państwo, tym razem będzie to materiał złożony z wynurzeń mojego przyjaciela, no prawie przyjaciela, w każdym razie bardzo ważnego dla mnie, ważną dla mnie osoby, Artura, który mieszka w Hiszpanii, bo pierwszy raz mówię o nim z imienia, chociaż mi zezwolił na to. Jego wynurzeń związane, znaczy jest to człowiek, który naprawdę ma bardzo szerokie horyzonty. Chciałbym mieć takie szerokie horyzonty jak on. Chciałbym mieć taką wiele wiedzy jak on. No, niestety miałem inne problemy w życiu. Znaczy on wspaniale. On korzystał z książek, wchodząc w wiek dojrzały, natomiast ja niestety zajmowałem się budowami kolejnych domów, no więc robiliśmy zupełnie różne rzeczy. Ale pozwolę sobie zacytować kilka zdań. On poruszał pewne zespoły tematów, Otóż Artur mówi o na przykład coś takiego. Chodzi o Afrykę. Jeszcze o Afrykę. Hiszpania ma swoje za uszami, tego słowa, ale w Afryce nie ma takich zasług w cudzysłowie jak Francja. Hiszpania zasłużyła się w cudzysłowie bardziej w Ameryce Łacińskiej, na przykład hiszpańskie banki, telekomy i linie lotnicze Iberia, które wykupowały, następnie likwidowały konkurencję. No i tutaj jest jeszcze jakiś link. Ja oczywiście podam te linki. A, jeszcze wcześniej. Link do jakiegoś miejsca, w którym wrogi imigrantom wicepremier Włoch oskarża Francję o kolonializm w Afryce. Mówimy o obecnych czasach. O obecnych czasach, proszę Państwa. Francję o kolonializm oskarża Afrykę. Tak. Tutaj do tego wszystkiego będą linki. I tutaj właśnie jeden z tych linków, ten udział zagraniczny, o 16 roku. Tu jest mowa o Nigrze, pisze Artur, jego polityce, uranie, francusko-amerykańskiej bazie i niskich podatkach, jakie Niger ma z francuskiej eksploatacji uranu. Chodzi mi zwłaszcza o ostatnie 4 akapity. I teraz z kolei znalazł w portalu Lubimy Czytać, .pl, to jest jego ulubiony portal. Żar oddech Afryki. Zawsze coś mi się przypomni po ostatnim zdaniu. Dariusz Rosiak, książce pod tytułem Żar oddech Afryki i cytaty z tej znakomitej książki. Mistrzostwo reportażu i jakże rzadka dziś intelektualna uczciwość. Proszę przeczytać te cytaty. One mówią wszystko o tym, dlaczego Afrykanie zwyczajnie czują się znieważeni przez Zachód. Nie tylko wiekami upodlenia przez białych, ale tym, jak dziś traktuje się ich, jak intelektualne niedorozwoje, które trzeba pouczać. Warto jeszcze spojrzeć na mapę. Przecież dzisiejsze granice w Afryce, te proste linie, nijak mają się do podziałów etnicznych. To spuścizna tego, jak kolonizatorzy radośnie dzielili sobie Afrykę niczym tort na przyjęciu, nie interesując się opinią i dobrem miejscowych. To całe kiplingowe gadanie o cywilizacyjnym brzemieniu białego człowieka to było i jest zwykłe mydlenie oczu. A jeśli proszę zwrócić uwagę w tych cytatach na to, co pisze o białych, o organizacjach pozarządowych żyjących z troszczenia się o murzynów. Proszę Państwa, a organizacje pozarządowe w Polsce troszczące się o Polaków, troszczące się oczywiście w cudzysłowie, żydowskie organizacje pozarządowe, znaczy głównie finansowane przez Sorosa, które troszczą się tak bardzo o nas, że niszczą nam państwo. Dokładnie ta sama bajka. To też dla mnie kolonializm zachodni w Afryce i w Polsce, nie ma większej różnicy. Ale wracajmy do Artura. Nie bez znaczenia, cytuję go, nie bez znaczenia jest też to, że zawsze w zachodnich mediach, pisze, prezentuje się, że kraje Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej przedstawia się jako kraje ułomne, potrzebujące mądrości i postępu, bladych twarzy, czyli w sposób upokarzający. Czegoś takiego nie zobaczy pan w CGTN-ie. Przez ponad rok miałem w domu CGTN po hiszpańsku i niczego takiego nie widziałem. Kwestia dobrego smaku. Chińczycy budują szkoły, szpitale, drogi, koleje, stadiony. Co ważne, nie obrażają ani nie pouczają gospodarzy. Natomiast biali stawiają warunki, nie mające w związku z daną inwestycją, do tego stręczą feminizm i LGBT, jakby to było najważniejsze dla mieszkańców biednych krajów. I co mają myśleć przeciętni Afrykanie o Zachodzie? Zachód w Afryce przegrał. I jeszcze tego nie wie? A my? My przynajmniej mamy czyste sumienie. Zresztą doświadczyliśmy rasizmu w postaci niemieckiej, hitlerowskiej. Adolf Hitler, Europejczyk pełną gębą, nazwał nas pod ludźmi, odpowiednio do tego nas traktował. Pozwolisz, Arturze, że przypomnę, że nie tylko nazywał nas pod ludźmi, ale mówili jego podwładni o polskich świniach szeroko. Czy w tej sytuacji myśli pan, i to jest bardzo ciekawe pytanie, które adresuję również do państwa. Czy w tej sytuacji myśli pan, że Polak może się identyfikować z Zachodem? Bo ja nie jestem tego pewien. Ukłon. No właśnie, mi państwo. Ja od zawsze mówię, że jestem Polakiem, Chińczykiem, polskim nacjonalistą, chińskim nacjonalistą. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że jestem Europejczykiem? Nawet mi to do głowy nie przyszło. A dlatego, że ja znam trochę historię Polski, może nawet trochę więcej niż trochę. Ja ją znam, ja ją w tej chwili może bardziej czuję po tych kilkudziesięciu latach czytania, nie wiem, tysięcy książek, przeczytania tysięcy książek, bo moje dzieciństwo, młodość polegały głównie na czytaniu książek. Czego do tej pory nie mogą zrozumieć moi przyjaciele właśnie z owych lat, kiedy na przykład byłem licealistą. Oni chodzili z dziewczynami, oni popijali sobie różne alkohole, a ja sobie czytałem. Dobra. No więc rzecz w tym, że to wszystko, co wiem, tego wszystko, z czego doświadczyłem w życiu, tych różnych przypadłości, również politycznych, ale również tego, czego się nauczyłem z historii Polski, skłania mnie do stwierdzenia, że może ja niekoniecznie jestem Europejczykiem. Że ja owszem, na pewno jestem Polakiem. Twardym Polakiem. I właśnie pewnie dlatego, że jestem takim twardym Polakiem, takim polskim Polakiem i niczym więcej, takim mieszańcem w dodatku, bo proszę zwrócić uwagę, że moja mamusia była lwowianką. Moi dziadkowie byli lwowiakami, jedni z strony mamusi, to od wieków. Z drugiej strony moi dziadkowie byli, mój tata pochodził ze wsi, z Galicji. Ja sam urodziłem się i te dwa nurty mam tak głęboko wtatuowane w swój mózg, że nikt tego nie wyciągnie. A ja sam urodziłem się na Śląsku. I ten Śląsk to Zabrze, nie tyle właśnie Śląsk, to Zabrze. Niemiecki Hindenburg. Zabrze, w którym jeszcze w latach 60. do mojej matury, w 68 roku, naprawdę w tramwaju słyszało się niemiecki i to w dużej części niemiecki. Znaczy ten niemiecki śląski, to powiedzmy sobie, że to była taki niemiecki ześlązaczony. Ja wtedy jako początkujący nacjonalista się na to oburzałem i stosownie do tego reagowałem, tak, jako gówniarz, ale to nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że ten okres, w którym ja tam żyłem, te familioki, ja mniej byłem chyba podatny na, znaczy na pewno, mniej podatny na tą kulturę polską, a bardziej podatny na tą śląskość. Że nie powiem o kulturze śląskiej, ale na tą śląskość. Bardzo szeroko rozumiem. Bardzo szeroko rozumiem. I wiem w tej chwili już. Nie od dzisiaj wiem o tym, ale od jakichś kilkudziesięciu lat, ze 30-40 lat, wiem, że ten Śląsk mnie bardzo mocno ukształtował. Ogromnie mocno. On wywarł na mnie, znaczy tak nadpisał, naddrukował nad tą moją lwowskością, naddrukował nad tym moim chłopstwem, naddrukował również siebie, śląskość. Ja się teraz dam w dalszym ciągu, mimo tego, że 40 lat, ponad 45 lat, ponad 45 lat nie mieszkam na Śląsku, dałbym się pokroić za zawsze. Za Ślązaków. Za tych ludzi, którzy tam żyją od dawna. A za tych, którzy czują ten Śląsk. I dlatego też pytanie o polskość Śląska jest dla mnie takim pytaniem bocznym, takim niepryczonym, jak to Rosjanie mówią. Otóż, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja się czuję, ja Państwu mówię, kim ja się czuję. Ja się czuję, a jeszcze w dodatku, przecież niestety ostatnie 40, niestety, powtarzam jeszcze raz, słowo niestety jest bardzo zasadne. Ja niestety przez 40 lat mieszkałem w Warszawie. Starałem się, żeby to gówno warszawskie nie wpłynęło na mnie, ale to było bez szans. Ja po prostu byłem otoczony ludźmi, którzy tutaj z Mazowsza, ludźmi, którzy niewielu znałem takich prawdziwych warszawiaków, czyli jeszcze przedwojennych, bo tak naprawdę tych prawdziwych warszawiaków przedwojennych praktycznie nie było. Tam śladowa jakaś ilość. Więc te wszystkie elementy, które tworzyły i tworzą moją kulturę wewnętrzną, to jest właśnie taki miks. Ja zawsze powtarzam, że jestem takim polskim kundlem. Kundlem, człowiekiem, który ma w sobie kilka raz. No właśnie ten Lwów, właśnie to chłopstwo, właśnie ten Śląsk, śląskość i niestety warszawskość. I dlatego ale ja jestem bogaty. A właśnie dlatego, że mam to wszystko, że jestem tym takim kundlem, ja czuję się bogaty. Ja jestem bogatym człowiekiem, dlatego że ja w sobie mam wiele elementów polskości. I Państwo myślicie, że mnie potrzebna jest jakaś europejskość? Naprawdę sądzicie, że mnie jeszcze do tego wszystkiego, całego szpasu, mnie potrzebna jest europejskość? Wolne żarty. I tutaj za Arturem pytam, czy naprawdę myśli Pan, powtarzam jego pytanie, czy naprawdę myśli Pan, że Polak może się identyfikować z Zachodem? Bo ja nie jestem tego pewien. Człowiek, który mieszkał w Anglii, mieszka od lat w Hiszpanii. Człowiek, który ma ogromną wiedzę. mieszka tam, jest tam. To nie tak jak ja. Można powiedzieć, że ja jestem takim, można powiedzieć od biedy. Jak ktoś mnie chce zaatakować, może, a jesteś zakompleksiałym Polaczkiem, małym Polaczkiem. A ja mówię, nie, ja nie jestem zakompleksiały, ja nie mam kompleksu polskości. Ja twierdziłem i twierdzę, że Polska była wielka i będzie wielka. Nie za mojego życia, ale będzie. Ja nie mam żadnego kompleksu polskości. Ta polskość mnie wypełnia. Naddrukowane na tym jest również moja chińskość. To jest jakby zupełnie inna bajka. Teraz mówimy o tej mojej polskości. I o tym, że ja nie chcę czuć się Europejczykiem. Że ja nie czuję nic wspólnego. Żadnej wspólnej więzi z Włochem, Hiszpanem, Niemcem, Portugalczykiem, Francuzem czy Brytolem. Żadnej. I na to, i dlatego, dlaczego, a dlaczego? Na to mam tysiące dowodów z historii. Bardzo niedalekiej historii. Bardzo niedalekiej historii. Żeby daleko nie sięgać, sprzed dwóch dni, kiedy francuski jakiś tam gnojek rządowy przyjeżdża do Polski i mówi, że nie wpuszczono go do strefy, ponieważ nie wpuszczono go do jakiegoś miasta, bo to była strefa wolna od LGBT, a on jest tym głównym takim LGBT-owskim. Kłamał. Jak pies kłamał. On śmiał tu przyjechać, do nas przyjechać i kłamać w żywe oczy, że go nie wpuszczono. Natomiast i tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewien fakt, iż pan premier Morawiecki wybiera się do pana Macrona po to, żeby go uprzejmie prosić ewentualnie o francuski udział w budowie elektrowni atomowej. Czyli innymi słowy, tak jak zawsze, tak jak od wieków, tak jak przez tysiące lat, Polacy sprzedawali swoją ojczyznę. Oczywiście Polacy, a wielkie państwo, a ludzie, którzy, czy Radziwiłłowie, czy inni, sprzedawali, ponieważ Polska chciała być Polską, a nie ich domeną. I tak się dzieje do tej pory. I nic się nie zmieniło. Więc dlaczego ja mam czuć się Europejczykiem? Przecież mnie te łachudry z zachodu, z południa, z północy uważają za jakiegoś dzikusa. To bardzo dobrze. Bardzo chciałbym, żeby tak uważał. I wiecie co państwo, dlaczego? Co ja będę proponował? Polexit. Polexit, proszę państwa. Wyjście z Unii Europejskiej. To jest jedyna rzecz, która nas może uratować. I opieranie się o siebie. Nie o nikogo innego. Ani o Rosję, ani o Niemcy, ani o kogokolwiek. Wyjście z Unii i opieranie się o siebie. Dbanie o siebie. Dziękuję państwu. Pamiętajcie, ja Europejczykiem nie jestem. Ja jestem Polakiem. I dumny jestem z tego. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.